Na początku tego miesiąca byłem na konferencji w Warszawie razem z innymi pastorami. Podczas jednego z posiłków siedziałem obok mężczyzny, który pomaga organizować chrześcijańskie konferencje na temat małżeństwa w całej Polsce. Spędza dużo czasu ucząc o małżeństwie i doradzając parom małżeńskim. Zapytałem go więc, co według niego jest największym problemem współczesnych chrześcijańskich małżeństw. Myślałem, że powie, zbyt mało czasu razem, albo może problemy finansowe, jednak bez wahania powiedział, że największym problemem dzisiejszych chrześcijańskich małżeństw jest ego. Doceniłem fakt, że nie użył chrześcijańskiego słowa, takiego jak pycha. Powiedział ego. Być egocentrykiem znaczy postrzegać świat wyłącznie ze swojej własnej perspektywy i być niezdolnym lub mieć ogromną trudność do uwzględnienia punktu widzenia, potrzeb lub uczuć innych osób. To, jak powiedział, jest największym problemem małżeństw dzisiaj, że mąż lub żona są tak pochłonięci własną perspektywą, własnymi potrzebami, pragnieniami i uczuciami, że nie są w stanie lub mają ogromny problem, by zobaczyć perspektywę swojego współmałżonka, zrozumieć potrzeby, pragnienia i uczucia osoby, z którą się ożenili. To była teoria tego mężczyzny. Ale czy ma rację? Czy największym problemem w naszych małżeństwach dzisiaj są właśnie ego? Właśnie nad tym chciałbym, abyśmy się dziś rano zastanowili. Więc jeśli masz Biblię, proszę, otwórz ją razem ze mną na 5 rozdziale listu do Efezjan. Studiowaliśmy list Pawła do kościoła w Efezie i zaczniemy od miejsca, na którym skończyliśmy, czyli od wersetu 18. 5:18. I nie upijajcie się winem, bo to prowadzi do rozpusty. Lecz bądźcie napełnieni duchem. Gdy ostatnio czytaliśmy 5 rozdział listu do Efezjan, Paweł przeciwstawiał chodzenie w ciemności, chodzeniu w świetle Chrystusa. Mówił, aby opuścić ciemność i chodzić w świetle. Kontynuuje tę myśl w wersecie 18. Mówi, aby nie upijać się winem, lecz raczej być napełnionym duchem. W międzynarodowym kościele, takim jak Gospel Church, będą istniały różne przekonania na temat alkoholu. Niektórzy z was pochodzą z kultur, w których chrześcijanie nigdy nie pili alkoholu, a niektórzy z was pochodzą z kultur, w których wypicie kieliszka wina do posiłku nie stanowi żadnego problemu. To zawsze prowadzi do konfliktu. Gdy prowadzę ślub, w którym jedno z małżonków jest Polakiem lub Europejczykiem, a drugie pochodzi z Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki albo obu Ameryk. Pojawia się wtedy pytanie, czy na przyjęciu po ceremonii powinien być alkohol. Europejczyk zazwyczaj mówi, oczywiście, w czym problem? Natomiast osoba spoza Europy często odpowiada, nie możemy mieć alkoholu, bo moja rodzina mnie wyrzeknie. Często dochodzi do takiego zderzenia. Dla niektórych z was wypicie kieliszka alkoholu może nie stanowić żadnego problemu. Dla innych z was nigdy nie wchodzi w grę nawet kropla alkoholu. Do obu grup chciałbym powiedzieć, podążajcie za przekonaniem Ducha Świętego. Biblia ostrzega nas przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z alkoholem. Ale jeśli chodzi o ten temat lub inne sprawy, w których mamy pewną chrześcijańską wolność, 14 rozdział listu do Rzymian mówi, że najważniejsze jest, abyśmy nie osądzali się nawzajem w tej kwestii. Jedna grupa nie powinna próbować czuć się wyższa od drugiej na podstawie swoich przekonań. I nie powinniśmy sprawiać, by inni się przez nas potknęli w tej sprawie. Obie grupy mogą się zgodzić co do tego, że Biblia jasno mówi, iż nie należy się upijać. Kiedy się upijasz, tracisz kontrolę. Tracisz zdolność trzeźwej oceny sytuacji, co może prowadzić do wszelkiego rodzaju złych decyzji i rozpusty. Zamiast tego, Paweł mówi, abyście byli napełnieni, abyście byli kierowani przez Ducha. Co to znaczy? Najpierw pozwólcie, że powiem, czego to nie oznacza. Jedną z rzeczy, które dziś słyszę od młodszych ludzi jest, to wszystko ma poziomy, albo pomysł wchodzenia na wyższy poziom. Chodzi o to, żeby powiedzieć, ja jestem tutaj wyżej, a ty jesteś niżej. Możesz myśleć, że jesteś na górze, ale nie jesteś. Innymi słowy, możesz myśleć, że odnosisz sukces, ale naprawdę jesteś na tym poziomie, podczas gdy ja jestem na tamtym poziomie. Chodzi o to, że kiedy ktoś mówi tu są poziomy, oznacza to, że mówi ci o istnieniu złożoności i ukrytych rzeczy, które możesz zrozumieć tylko na najwyższym poziomie. Jeśli jesteś na niższym poziomie, to nie możesz zrozumieć, co dzieje się na górze. Są tu poziomy, bracie. Musisz wejść na wyższy poziom. Ale czy w życiu chrześcijańskim są poziomy? Rozmawialiśmy o tym w ostatnią sobotę podczas weekendu Alfa. Tematem był Duch Święty. I niektórzy mówili, że kiedy dorastali, sprawiano, że czuli się tak, jakby istniały poziomy, jeśli chodzi o Ducha Świętego lub sprawy duchowe. Na przykład, zadawaliby szczere i uczciwe pytanie dotyczące Biblii, ale zamiast uzyskać odpowiedź, słyszeli, pewnego dnia zrozumiesz. Albo jeśli cierpieli lub byli chorzy, sprawiano, że czuli się tak, jakby to się nie działo ludziom naprawdę duchowym. Mówiono im, są tu poziomy. I to powoduje kilka rzeczy. Po pierwsze, sprawia, że ludzie czują się gorsi lub niewystarczający. Nawet jeśli Biblia mówi, że Bóg zaspokoi wszystkie twoje potrzeby, nawet jeśli Pan jest moim pasterzem i niczego mi nie brakuje, poziomy sprawiają, że ludzie czują się mniej wartościowi. Po drugie, sprawia, że ludzie czują się lepsi od innych, wyżsi od innych. Sprawia, że próbują mieć wokół siebie aurę wyższości, by móc patrzeć na innych z góry. Wszystko to są przejawy pychy. Zamiast mówić komuś, pewnego dnia, gdy będziesz bardziej duchowy, zrozumiesz. Usiądź, wyjaśnij i naucz tę osobę, co mówi Boże Słowo. Nasz Zbawiciel uniżył samego siebie, przychodząc na ziemię i stając się sługą. 3. Duch Święty to nie procenty. Duch Święty jest osobą. To nie jest tak, że jedna osoba ma 25% Ducha Świętego, a inna 80%. To sprawia, że wydaje się, jakby Duch Święty był jakąś mistyczną siłą. To sprawia, że ludzie myślą, iż są jakieś poziomy. Ale Duch Święty jest osobą, trzecią osobą Trójcy. On nie jest mistyczną siłą, ale osobą, która w nas mieszka i nas prowadzi. Nie można mieć 30% osoby. Mój syn jest moim synem, w 100%. Gdy Bóg daje ci Ducha Świętego przy zbawieniu, otrzymujesz całą osobę, całego Ducha Świętego. Nie połowę, nie 75%. Oczywiście możemy sprzeciwiać się prowadzeniu Ducha Świętego. Możemy gasić Ducha Świętego, jak jest powiedziane w pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdział 5. Ale to nie znaczy, że mamy mniej Ducha Świętego. Jeśli mój syn jest mi nieposłuszny, nadal jest moim synem, w 100%. Tak samo jest z Duchem Świętym. Tak, wzrastamy w Chrystusie, tak, dojrzewamy, ale nie chodzi o poziomy, tylko o bycie wiernym dziś z tym, co Bóg ci dziś dał. Uwielbiam starą opowieść o człowieku, który wpadł do dziury. Idzie sobie człowiek ulicą i wpada do dziury. Ściany są tak strome, że nie może się wydostać. Przechodzi obok lekarz, a człowiek woła do niego, hej, możesz mi pomóc wyjść? Lekarz wypisuje receptę, wrzuca ją do dziury i idzie dalej. Potem przechodzi ksiądz, a człowiek woła, ojcze, jestem w tej dziurze, możesz mi pomóc? Ksiądz wypisuje modlitwę, wrzuca ją do dziury i idzie dalej. Potem przechodzi przyjaciel. Hej Joe, to ja. Możesz mi pomóc wydostać się stąd? I przyjaciel wskakuje do dziury. Facet, który utknął w dziurze, mówi. Co ty zrobiłeś? Zwariowałeś? Teraz obaj tu utknęliśmy. A przyjaciel odpowiada. Tak, ale byłem tu już wcześniej i znam drogę wyjścia. Nie słuchaj tych, którzy mówią ci, że tu są jakieś poziomy. jeśli chodzi o sprawy duchowe, którzy siedzą wysoko i patrzą na ciebie z góry, mówiąc ci, że musisz wejść na wyższy poziom. Szukaj ludzi, którzy wskoczą z tobą do tej dziury i pomogą ci się z niej wydostać. Jak więc możemy być napełnieni i kierowani przez ducha? Jak to wygląda? Czy to oznacza, że wychodzimy na zewnątrz i dokonujemy 100 cudów? Czy to znaczy, że wypędzamy 10 demonów? Czy to oznacza, że mamy wszystkie dary duchowe? Czy o to właśnie chodzi, by być napełnionym duchem? 19. Napominając siebie nawzajem psalmami, hymnami i pieśniami duchowymi, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. 20. Zawsze i za wszystko dziękując Bogu Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak wygląda bycie napełnionym duchem? Wygląda to tak, jak to, co robiliśmy kilka minut temu. Śpiewamy sobie nawzajem i śpiewamy Panu. Jest tu wspomniany poziomy aspekt śpiewania oraz aspekt pionowy. A gdy mowa o psalmach, hymnach i pieśniach duchowych, zasadniczo obejmuje to każdy rodzaj pieśni uwielbienia dla Pana. Jeśli chodzi o muzykę uwielbieniową, każdy ma swoje preferencje. Niektórzy wolą tylko hymny, inni wolą wszystko, byle nie hymny. Jeszcze inni czerpią radość z pieśni poziomych, w których wzajemnie się zachęcamy. Są też tacy, którzy lubią pieśni pionowe, śpiewając bezpośrednio do Boga. To kolejna dziedzina, w której chrześcijanie łatwo stają się osądzający i mówią: moja droga jest jedyną słuszną, a potem zaczynają narzekać na muzykę. Ale co to znaczy być napełnionym duchem? Śpiewać i uwielbiać? Czy narzekać i osądzać? Jak lubi mówić, w Królestwie Niebios jest wiele stacji radiowych. Widzieliśmy to w ostatnią niedzielę, gdy każdy prezentował różne style i gatunki muzyki. Nie chodzi o styl muzyki, lecz o to, by śpiewać i grać Panu z całego serca, jak mówi Paweł. Chodzi o dziękowanie Panu za wszystko, co uczynił. Śpiewaj i dziękuj, a nie osądzaj i nie narzekaj. W jaki jeszcze sposób możemy być prowadzeni przez Ducha? 21. Będąc poddani jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Paweł przygotowuje grunt pod to, o czym zamierza mówić. Zamierza mówić o Bożym planie dla domu, mężach i żonach, dzieciach i rodzicach oraz pracownikach i pracodawcach. Paweł najpierw wypowiada się ogólnie, zanim przejdzie do szczegółów. Myślę, że ma na myśli to, że wszyscy wierzący powinni być gotowi do okazywania uległości w rolach, w których się znajdują. Nie sądzę, że ma na myśli na przykład, że tak jak dzieci mają być uległe wobec rodziców, tak rodzice mają być ulegli wobec dzieci. Innymi słowy, nie zawsze jest to wzajemne. Myślę jednak, że jednym ze sposobów, w jaki wierzący są prowadzeni przez Ducha, jest gotowość do poddania się w rolach, które Bóg nam wyznaczył. Niektórzy ludzie dzisiaj mogą nie lubić słowa uległość lub uważają, że jest to słowo, które sprawia, że ktoś czuje się mniej wartościowy od kogoś innego. Kojarzą je z oddaniem swoich wolności, z rezygnacją z kontroli na rzecz kogoś innego. Są więc dziś tacy ludzie, którzy powiedzieliby: nie będę się nikomu ani niczemu podporządkowywać. Może ją za sobą złe doświadczenia w tej dziedzinie. Może podporządkowali się osobie, która ich okłamała lub źle potraktowała. Może mają dobry powód, by nie chcieć się nikomu poddać. Jednak w Biblii czasownik podporządkować się nie jest słowem negatywnym. To słowo pojawia się w Nowym Testamencie ponad 40 razy i niesie ze sobą ideę autorytetu i podporządkowania. Ale nigdy nie oznacza, że osoba podporządkowująca się jest mniej wartościowa niż ta, której się podporządkowuje. Na przykład, kiedy podporządkowujemy się władzy, jak mówi o tym list do Rzymian, nie znaczy to, że rząd jest od nas lepszy. Rząd po prostu stoi ponad nami. Rola nie oznacza nierówności. Jezus z radością nieustannie podporządkowywał się Bogu Ojcu. Jezus powiedział: nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie na ziemi, jak i w niebie. Jezus nie był gorszy od Boga Ojca, tylko dlatego, że się Mu podporządkował. To pomaga nam lepiej zrozumieć werset 22.
22. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu. 23. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła, On Zbawiciel ciała.
24. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony niechaj będą poddane mężom swoim we wszystkim. Paweł przechodzi teraz do Bożego zamysłu dotyczącego chrześcijańskiego domu. Kilka tygodni temu dużo rozmawialiśmy o tym, jak walczyć z niemoralnością seksualną, zwłaszcza w przypadku osób, które nie są w związku małżeńskim. Próbowałem, tak powiem, podejść do tego tematu głębiej. Dzisiaj jednak możecie się zrelaksować. Dziś zwracam się do małżonków, ale nawet jeśli nie jesteś w małżeństwie, warto posłuchać, bo modlę się i mam nadzieję, że pewnego dnia znajdziesz pobożnego współmałżonka. Tak więc dziś jesteś rozgrzeszony, ale potraktuj to jako przygotowanie. A więc tutaj, w 5 rozdziale listu do Efezjan, Paweł najpierw zwraca się do żon. Nie mówi, że wszystkie kobiety mają być uległe wszystkim mężczyznom, nie mówi też, że żony mają być uległe każdemu, kto jest mężem. Nie. Mówi, że żony mają być uległe swoim własnym mężom. I podaje dwa powody, dla których powinny się podporządkować. Nie dlatego, że ich mąż jest wspaniałym facetem albo ma dobrą pracę. Dwa powody, które podaje Paweł, nie są ziemskie, nie opierają się na tym, kim jest mąż. Zamiast tego są to powody boskie. Opierają się na tym, kim jest Bóg i jaki jest Jego zamysł wobec rodziny. Dwa powody, dla których żony mają być poddane swoim mężom to: po pierwsze, fakt, że Jezus jest Panem ich życia. Po drugie, Boży zamysł, według którego mąż ma być głową rodziny. Żona, która wierzy w Jezusa, już poddaje się Panu, więc znacznie łatwiej jest jej poddać się swojemu mężowi, ponieważ on również teoretycznie robi co? On także powinien poddawać się Panu. I widzimy w wersecie 23, że nie chodzi tutaj o władzę, ale o odpowiedzialność. Ostatecznie to Bóg pociągnie męża do odpowiedzialności za to, jak prowadził swoją rodzinę. Widzimy tego początki w Księdze Rodzaju, na początku Biblii, w ogrodzie Eden. Bóg stworzył Adama, ale potem powiedział, że nie jest dobrze, aby był sam. Dlatego Bóg stworzył Ewę, aby była jego pomocą. I przez krótki czas wszystko było wspaniałe. Ale potem Adam zawiódł w swojej roli przywódcy rodziny. Tak, Ewa wzięła owoc, ale Adam był tam i nic nie zrobił. A później w Biblii, gdy jest mowa o grzechu wchodzącym na świat, jak w liście do Rzymian, rozdziale 5, Ewa nie jest wspomniana. To Adam jest tym, którego Bóg pociąga do odpowiedzialności. List do Rzymian 5:12 mówi, że grzech wszedł na świat przez jednego człowieka. Czasami, gdy czytamy takie fragmenty jak list do Efezjan rozdział 5, list do Kolosan rozdział 3, czy pierwszy list Piotra rozdział 3, mamy tendencję myśleć o władzy i kontroli. Kto ma władzę? Kto sprawuje kontrolę? Ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi o odpowiedzialność i Boży porządek dla rodziny. Ale, żony, powiedziałbym, że istnieje dobry powód, dla którego to może nie przychodzić wam naturalnie. Wróćmy do ogrodu Eden. Gdy grzech wszedł na świat, wszystko zostało złamane. Został naruszony naturalny porządek. I widzimy jeden z rezultatów tego w Księdze Rodzaju 3:16. Do kobiety powiedział: pomnożę twój ból wielce podczas rodzenia dzieci. W bólu będziesz rodzić dzieci. Będziesz pragnęła panować nad swoim mężem, ale on będzie panował nad tobą. Z powodu grzechu, Bóg mówi, zamiast harmonijnej relacji między mężem a żoną, pojawi się konflikt, pojawi się rywalizacja, nastąpi walka o kontrolę, będzie zmaganie, będą sprzeczne pragnienia u żony i będzie tendencja, by mężowie byli zbyt despotyczni,
Tutaj nie jest mowa o tym, że mąż sprawuje władzę w pozytywny sposób. Mowa jest o tym jako o następstwie grzechu. Ponieważ Adam zawiódł w prowadzeniu Ewy w sposób kochający i troskliwy. Teraz będzie zmagał się z byciem zbyt dominującym i będzie miał grzeszne pragnienie, by panować nad Ewą. To dlatego te polecenia z listu do Efezjan rozdział 5 nie przychodzą nam naturalnie. Z powodu grzechu nasze pragnienia są zniekształcone. Albo mówiąc prościej, nasze pragnienia są popsute. Wymagają naprawy. Innymi słowy, z powodu grzechu opisanego w Księdze Rodzaju rozdział 3, powrót do pięknego obrazu małżeństwa, który widzimy w Księdze Rodzaju rozdział 2, będzie wymagał wiele pracy. To nie przyjdzie naturalnie. Dlatego właśnie to polecenie zostało tam zamieszczone. Nie potrzebujesz polecenia, jeśli coś przychodzi naturalnie. Dlatego w liście do Efezjan rozdział 5 i liście do Kolosan rozdział 3 czytamy: żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak Panu. Ostatecznie robisz to dla Jezusa. Nie ze względu na męża, ale ze względu na Pana. To nie chodzi o władzę, ani o wartość. Pierwsza Księga Mojżeszowa mówi, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Mężczyźni i kobiety mają dla Niego równą wartość i godność. Oboje są cennymi w Jego oczach. Żadne z nich nie jest ważniejsze dla Boga. To po prostu fakt, że Bóg zaprojektował relację małżeńską, aby działała w taki sposób. Pamiętaj, tu nie chodzi o władzę, lecz o rolę i odpowiedzialność. Oczywiście te wersety biblijne były przez wieki nadużywane i źle interpretowane, a niektórzy mężowie używali ich, aby usprawiedliwić traktowanie swoich żon jak niewolnic. Ale to nie jest sedno tego, co Paweł tutaj mówi. Jak głosi powiedzenie, przywództwo to nie dyktatura. Jestem żonaty z Melissą prawie 19 lat i nigdy nie zdarzyło się, żebym powiedział jej: musisz mi się podporządkować, bo ja jestem mężem, a ty żoną. Nigdy tak nie powiedziałem. Możesz ją o to zapytać. Zawsze, gdy musimy podjąć ważną decyzję, rozmawiamy o tym razem. Modlimy się o to razem. Zazwyczaj, jeśli się nie zgadzamy, to czekamy z podjęciem decyzji i wracamy do tego później. A tak przy okazji jest wiele spraw, w których to ja jej się podporządkowuję. Bóg obdarzył nas różnymi darami, więc kiedy ona jest w czymś lepsza lub ma większą wiedzę niż ja, wtedy podporządkowuję się temu, co ona myśli. I odwrotnie. Byłoby dla mnie wyczerpujące podejmować decyzje we wszystkim. Ona ma o wiele większą wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach, więc dlaczego miałbym jej nie słuchać? Może nadejść taki dzień w przyszłości, kiedy będziemy musieli jako rodzina podjąć ważną decyzję. I wyobraźmy sobie, że Melissa i ja wielokrotnie o tym rozmawialiśmy i modliliśmy się, ale nie ma jasnej odpowiedzi, co powinniśmy zrobić. Myślę, że w takiej sytuacji może nadejść moment, w którym jako osoba, której Bóg powierzył odpowiedzialność za moją rodzinę, będę musiał powiedzieć: wiesz, Melissa, naprawdę myślę, że naszym kolejnym krokiem powinno być dobre. I w tej chwili mam nadzieję, że moja żona zaufa mi na tyle, by powiedzieć: dobrze, zróbmy to. Mam nadzieję, że będzie wiedzieć, iż najważniejsze są dla mnie ona i dzieci. Ale tę decyzję podejmowałbym z bojaźnią i drżeniem. To znowu nie chodzi o prawa, ale o odpowiedzialność. Paweł poświęca 3 wersety żonom, ale potrzebuje więcej, by zwrócić się do mężów. 25. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. 26. Aby Go uświęcić, oczyściwszy Go obmyciem wodą przez słowo. 27. Aby mógł przedstawić Kościół sobie jako chwalebny, nie mający skazy, zmarszczki ani czegoś podobnego, aby był święty i nienaganny. 28. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, siebie samego miłuje.
29. Bo nikt nigdy nie miał w nienawiści własnego ciała, lecz je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół.
30. Bo jesteśmy członkami Jego ciała.
31. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, a dwoje staną się jednym ciałem.
32. Tajemnica ta jest wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła.
33. Niech jednak każdy z was miłuje swoją żonę jak siebie samego, a żona niech odnosi się z szacunkiem do swego męża.
Mężowie, jak powinniście kochać swoje żony?
Tak jak Chrystus umiłował Kościół. Małżeństwo ma być obrazem relacji Chrystusa z Kościołem. Kościół w Biblii często nazywany jest oblubienicą Chrystusa. Co Jezus uczynił dla Kościoła? Co uczynił dla swojej oblubienicy? Oddał swoje życie za Kościół z miłości. Poświęcił się z miłości do Kościoła. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus umarł za nas. Mężowie, to jest nasz wzór. Nie chodzi o bycie królem w domu, lecz o bycie największym sługą w swoim domu. Jezus powiedział, że przyszedł nie po to, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie za innych. Chrystus oddał swoje życie dobrowolnie, a nie z niechęcią.
Mężowie, pozwólcie, że zadam wam to pytanie. Gdy jesteście w domu, oczekujecie, że wam będą służyć? Czy raczej chcecie służyć? Naszym wzorem jest Jezus, który poświęcił się z miłości.
Kilka lat temu młoda kobieta zapytała mnie o te wszystkie wersety, zwłaszcza te dotyczące poddania się. Nienawidziła samej idei poddania się komukolwiek, a szczególnie swojemu mężowi. Zabrałem ją więc do tych fragmentów, które mówią o tym, co powinien robić mąż, jak powinien kochać swoją żonę, poświęcać się dla niej i troszczyć się o nią. Zastanowiła się przez chwilę i powiedziała: cóż, jeśli mój mąż naprawdę byłby taki, to chyba poszłabym za nim wszędzie. I właśnie o to chodzi. Myślę, że kiedy mężowie i żony żyją zgodnie z tymi przykazaniami, łatwiej jest każdemu z nich je wypełniać. Oto co mam na myśli. Jeśli mąż naprawdę stara się kochać swoją żonę, tak jak Chrystus umiłował Kościół, jeśli stara się ją czcić, być wobec niej wyrozumiałym i jej służyć, to żonie dużo łatwiej jest być mu poddaną i go szanować. A to z kolei sprawia, że mężczyzna chce jeszcze bardziej się dla niej poświęcać, co powoduje, że ona jeszcze bardziej chce za nim podążać. I tak w kółko. To byłby zdrowy cykl, oparty na Bożym zamyśle dla relacji małżeńskiej.
Ale może też zdarzyć się odwrotny cykl, ten zły cykl. Jeśli mąż nie dba o swoją żonę, jeśli chce postawić tylko na swoim, jeśli myśli tylko o sobie, wtedy żonie trudno jest go szanować i być mu poddaną. To z kolei prowadzi do tego, że mąż staje się jeszcze bardziej samolubny i apodyktyczny, co sprawia, że żona okazuje mu jeszcze mniej szacunku. I tak w kółko. To niezdrowy cykl, w którym niestety tkwi wiele małżeństw i oddala się on coraz bardziej od Bożego zamysłu. Żona czuje się niekochana i zaniedbana. Mąż czuje się niedoceniony i pary mogą utknąć w tym miejscu. Może dziś czujesz się właśnie tak w swoim małżeństwie. To może trwać tygodnie, ale też lata. I ból może się tak głęboko zakorzenić po upływie czasu, że małżonkowie nawet nie pamiętają, od czego się to wszystko zaczęło. A uporanie się z tymi warstwami zranień może zająć dużo czasu. Ale jeśli Chrystus jest centrum twojego małżeństwa, możesz przez to przejść. W Chrystusie zawsze jest nadzieja dla twojego małżeństwa. Myślę, że jeśli spojrzymy na te przykazania w pozytywny sposób, dostrzeżemy przepis na zdrowe małżeństwo. Zastanawia mnie, że spośród wszystkich rzeczy, które Bóg mógłby powiedzieć o małżeństwie, nakazuje on mężom i żonom te dwie rzeczy. Pomyśl, ile książek napisano obecnie o małżeństwie. Wielkie, obszerne tomy z wieloma stronami.
a tutaj mamy zaledwie 11 wersetów o małżeństwie. Jak Bóg może być w tej sprawie tak zwięzły?
Myślę, że Bóg jest tutaj tak zwięzły, ponieważ dotyka najtrudniejszych rzeczy dla mężów i najtrudniejszych rzeczy dla żon. Innymi słowy, nie sądzę, żebyśmy automatycznie chcieli to robić. Uważam, że są to trudne rzeczy do wykonania zarówno dla mężów, jak i żon, jeśli nie najtrudniejsze.
Co staje na przeszkodzie? Tak jak powiedział mi facet na konferencji, nasze ego. Oba te przykazania uderzają prosto w nasze ego. Czy odłożę na bok swoją dumę i podporządkuję się mężowi? Czy zrezygnuję ze swoich pragnień, potrzeb i marzeń, aby poświęcić się dla żony? Byłoby miło, gdyby na te pytania odpowiedź pojawiała się automatycznie, gdy para mówi sobie tak. Ale najczęściej to jest proces. Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo jestem samolubny, dopóki się nie ożeniłem, ponieważ przed małżeństwem mogłem robić, co tylko chciałem. Mogłem wydawać swój czas i pieniądze, jak chciałem. Nikt nie miał nic do powiedzenia. Ale to się zmieniło, gdy się ożeniłem. Pamiętam, jak wyszedłem z przyjaciółmi na posiłek podczas naszego pierwszego roku małżeństwa. Moi przyjaciele zamówili mnóstwo różnych rzeczy, ale oczywiście, gdy przyniesiono rachunek, podzieliliśmy go równo na 4 części. Więc wydałem na ten posiłek coś około $40. To było wtedy, gdy wciąż studiowałem i nie mieliśmy pieniędzy.
Kiedy moja żona zobaczyła paragon, nie mogła w to uwierzyć. Powiedziała, wracałam do domu na przerwie na lunch, żeby zrobić sobie kanapkę i zaoszczędzić pieniądze, a ty wydałeś $40 na jeden posiłek. Chciałbym móc powiedzieć, że kiedy to usłyszałem, odpowiedziałem, masz rację, kochanie, to się więcej nie powtórzy. Ale tak nie zrobiłem. Zacząłem się bronić. Wybuchłem. Moje ego się wtrąciło. Powiedziałem, chcesz mi powiedzieć, że nie mogę spędzać czasu z przyjaciółmi. To jest właśnie to, co nazywamy zmianą tematu kłótni. Zamiast kłócić się o te $40, co do których wiedziałem, że nie wygram, zmieniłem temat kłótni na coś innego. Czas spędzony z przyjaciółmi. Zmieniłem temat na coś, w czym miałem szansę wygrać. Ostatecznie doszliśmy do porozumienia, ale moje ego musiało umrzeć. Ego mojej żony musiało umrzeć. To zajęło czas. To trwało latami. To nie było łatwe. Moje ego nadal czasem się pojawia.
Ale dlaczego to robię? Czy robię to dla mojej żony? Oczywiście, że ona jest tego częścią. Ale robię to dla Pana. On powiedział mi, żebym kochał moją żonę tak, jak On ukochał Kościół i poświęcił się za nas. Innymi słowy, głównym celem nie jest szczęśliwe małżeństwo. Chociaż tego też pragnę. Celem jest być jak Jezus. A kiedy to robię, moje małżeństwo na tym korzysta.
Jeśli dziś wejdziesz na media społecznościowe, posłuchasz podcastów lub obejrzysz filmy na YouTube o małżeństwie, zazwyczaj idea jest taka, że głównym celem jest szczęśliwe małżeństwo. Ale jeśli obejrzysz lub posłuchasz tych materiałów, prawie żaden z nich nie mówi o poddaniu się czy poświęceniu. Nie mówią o tym, że twoje ego musi umrzeć. Zamiast tego zazwyczaj karmią twoje ego. Sprawiają, że wydaje się, jakbyś to nie ty był problemem, tylko twój współmałżonek. Gdyby twój współmałżonek tylko robił to czy tamto, wtedy byłbyś szczęśliwy. Albo gdybyś miał innego współmałżonka, byłbyś szczęśliwy. Te rzeczy nie wystawiają twojego ego na próbę. One je karmią.
Zamiast więc patrzeć w lustro, by zobaczyć, co musisz w sobie zmienić, patrzysz na swojego współmałżonka i widzisz wszystko, czego nie robi. Jak cię nie zaspokaja, jak cię rozczarowuje. I zamiast budować mosty, budujesz mury. Wtedy twój współmałżonek również buduje swój mur. Pozwól, że zapytam inaczej. Czy starasz się zrozumieć swojego współmałżonka? Czy starasz się wygrać? Jeśli chcesz wygrać, te mury będą tylko coraz wyższe. Jaki jest sens mieć rację, jeśli prowadzi to do samotności? O czym Paweł mówił na początku tego fragmentu? Nie pozwól, aby rządziło tobą twoje ego. Daj się prowadzić Duchowi. Duch Święty może zburzyć mury bólu i zranienia. Jeśli siedzisz tutaj dzisiaj rano i myślisz, nie chcę zrobić pierwszego kroku w stronę mojego współmałżonka, to on lub ona powinien zrobić pierwszy krok w moją stronę. Pozwól, że zapytam, czy myślisz, że to Duch tak mówi? Czy to raczej twoje ego się odzywa? Pamiętaj, co czytaliśmy w 5 rozdziale listu do Efezjan. Bóg nie wzywa cię do tych rzeczy dlatego, że twój współmałżonek na to zasługuje. Bóg wzywa cię do tych rzeczy po to, abyś stawał się bardziej podobny do Jezusa, aby dojrzewać i wzrastać. Mężowie, czytamy, że Bóg uczynił was głową rodziny. Pozwólcie więc, że dam wam konkretny krok na ten tydzień. Mężowie, umówcie się w tym tygodniu na rozmowę ze swoją żoną i zapytajcie ją, jak się czuje. Zapytajcie, czy są jakieś rzeczy, o których powinniście porozmawiać. Zapytajcie, czy są jakieś mury, które zbudowaliście i które trzeba zburzyć. Mężowie, prowadźcie w ten sposób. A żony, kiedy wasz mąż podejmuje ten krok, idźcie tam razem z nim. Jeśli pyta, jak się czujecie, bądźcie szczere. Bądźcie szczere, jeśli są jakieś mury, które trzeba zburzyć. Możecie myśleć, że w waszym małżeństwie jest zbyt wiele zniszczeń. Jest zbyt wiele krzywd, zbyt wiele bólu, zbyt wiele wszystkiego. Rozumiem to, ale u Boga wszystko jest możliwe. Wierzę, że kiedy dwoje ludzi jest pokornych i chce wspólnie szukać rozwiązania, wszystko jest możliwe. Nie pozwólcie, aby wasze ego stanęło na drodze. Nie pozwólcie, aby przeszkodziła wam pycha. Raczej pozwólcie, by kierował wami duch. Nie patrzcie z góry na swojego współmałżonka i nie każcie mu się poprawić. Zamiast tego zejdźcie do tej dziury razem z nim. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Cokolwiek dziś rano przeżywacie w swoim małżeństwie, Bóg jest wierny. On może was stamtąd wyciągnąć.